Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, doradztwo majątkowe, www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Jest 25 marca 2026 roku, minęła godzina 19.00. Witam Państwa serdecznie w programie na żywo, w programie, w którym będę oczywiście na bieżąco komentował to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, będę dla Państwa omawiał to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jednocześnie poruszę temat no, niezwykle istotny, niezwykle ważki temat, który stał się dzisiaj, można powiedzieć, tytułowy, a mianowicie, czy grozi nam energetyczny lockdown. I to nie jest żart, część z Państwa doskonale pamięta, myślę, że większa część z Państwa pamięta, no właśnie, ten słynny lockdown z czasów C19. Nawet po dziś dzień spora część komentatorów nie wypowiada całej nazwy z uwagi na algorytmy YouTube'a. Natomiast to jest w naturalny sposób zrozumiałe. Natomiast już teraz te doniesienia dotyczące Międzynarodowej Agencji Energii każą nam zadawać to pytanie, ponieważ rozważane jest 10 punktów, aż 10 punktów różnego rodzaju ograniczeń związanych z tym, co się dzieje obecnie w regionie Zatoki Perskiej, czy też szerzej w ogóle, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Nie jest żadną tajemnicą, ja Państwu mówiłem, że 4 tygodnie to jest próg bólu. Po 4 tygodniach następuje ten próg bólu i zaczną się różnego rodzaju, no właśnie, różnego rodzaju ograniczenia, różnego rodzaju dyskusje, debaty, w jaki sposób radzić sobie z tą całą sytuacją. No i nie, od razu przejdę do rzeczy. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, przypomnieć właściwie o zasadach. Zasady są bardzo proste, to znaczy pierwsza część to jest moje wprowadzenie na temat główny, czyli w tym przypadku lockdown energetyczny i bieżący komentarz do wydarzeń. Wybrałem kilka takich najważniejszych wydarzeń, aby Państwu przedstawić to, co się działo w ciągu ostatnich dni, a druga część to oczywiście ta najważniejsza, odpowiedzi na Państwa pytania, które proszę pisać na czacie, proszę swobodnie także komentować. Przypomnę tylko, że najlepiej formułować pytanie w taki sposób, że najpierw wersalikami proszę napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą, i przejdziemy sobie do tego w drugiej części, natomiast przechodzę do właśnie tej sprawy związanej z Międzynarodową Agencją Energii. Otóż cóż znajduje się w tych różnych rozważanych propozycjach? Na razie są to propozycje, to nie są zalecenia dla państw, to nie jest jakaś, można powiedzieć, tutaj już dyrektywa, która idzie odgórnie, na przykład z Brukseli w wyniku porozumień międzynarodowych, ale na razie są to propozycje. Otóż Międzynarodowa Agencja Energii przedstawiła 10-punktowy plan reagowania na kryzysy. Kryzysy energetyczne, kryzysy paliwowe. No i moim zdaniem to idzie zdecydowanie dalej niż do tej pory obserwowaliśmy w przypadku reagowania na kryzysy paliwowe. Wszystko pod hasłem bezpieczeństwa energetycznego. Kiedyś była mowa o bezpieczeństwie zdrowotnym, o zdrowiu publicznym, to był absolutny priorytet. Wcześniej jeszcze było bezpieczeństwo związane z zagrożeniem terrorystycznym. Myślę, że spora część z Państwa pamięta to, co się działo po zamachach na, czy po tych atakach na World Trade Center, na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku, na Pentagon we wrześniu, 11 września 2001 roku. Też mieliśmy właśnie taką mobilizację w postaci zwalczania terroryzmu, przyjęto różnego rodzaju ustawy. W Stanach Zjednoczonych to był cały taki pakiet nazwany Patriot Act, który bardzo głęboko ingerował w wolności obywatelskie. Natomiast jeżeli chodzi o Międzynarodową Agencję Energii, no to tutaj, tak jak powiedziałem, pod hasłem bezpieczeństwa energetycznego jest taki zestaw rozwiązań, gotowych rozwiązań, które na przykład obejmują. I to jest taka pierwsza, można powiedzieć, propozycja, ograniczenie korzystania z samochodów prywatnych. Chodziłoby o wprowadzenie takiego systemu tak zwanych naprzemiennych dni jazdy. System, oczywiście numer rejestracyjny byłby wprowadzony do systemu i w dni parzyste mogłyby jeździć na przykład poszczególne dzielnice, tak jak kiedyś zresztą były te wyłączane naprzemiennie osiedla w dużych miastach, które miały prąd, a które po prostu prądu nie miały. No i tutaj właśnie chodzi o to, żeby w dni parzyste na przykład jedno osiedle mogło, czy jedna dzielnica mogła się poruszać, a w dni nieparzyste druga dzielnica i tak dalej. Międzynarodowa Agencja Energii proponuje, aby każdy samochód miał kilka dni w miesiącu w ogóle zakazu pojawiania się na drogach publicznych. Są rozważane kwestie reglamentacji dostaw paliw. Pierwszeństwo miałyby samochody ciężarowe, pierwszeństwo miałyby oczywiście służby mundurowe, wszystkie służby odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury krytycznej państwa, natomiast samochody prywatne miałyby narzucone określone limity, a na niektórych stacjach po prostu nie mogłyby tankować. Kolejna sprawa to jest obniżenie limitów prędkości, dopuszczalnej prędkości na autostradach, także na drogach szybkiego ruchu. Krótko mówiąc, no, sprowadzenie autostrad do takich zwykłych dróg. To jest kwestia ograniczenia mobilności. To wszystko, o czym Państwu mówię, te propozycje, które do tej pory powiedziałem, czyli ograniczenie liczby dni w miesiącu, w których można się korzystać z prywatnego samochodu, limit tankowania, wyłączenie niektórych stref z możliwości w ogóle tankowania, obniżenie limitów prędkości na autostradach, wprowadzenie kilku dni w miesiącu zakazu pojawienia się na drogach publicznych, to wszystko jest kwestia ograniczania mobilności poprzez taką regulację stylu życia, regulację stylu korzystania z samochodu i tak dalej. Ten plan ogranicza także możliwość podróży lotniczych. No to jest wiadomo, paliwo lotnicze kosztuje. Chodzi o to, aby ograniczyć docelowo w tej powiedziałbym, perspektywie najbliższej podróży samolotami o 40%. I w tych propozycjach znajduje się także taki plan bardzo ambitny ze strony elit globalistycznych odejścia od gotowania na gazie. Czyli wprowadzenie praktycznie, no, można powiedzieć, płyt indukcyjnych we wszystkich blokach wielorodzinnych, wszystkich domach wielorodzinnych. To wszystkie blokowiska miałyby być wyłączone z dostaw gazu, miałyby to zastąpić kuchnie indukcyjne, oczywiście na prąd. Prąd tylko ten prawidłowy, czyli z OZE. Oczywiście tutaj w pewien sposób ironizuję, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest kwestia żadnej teorii spiskowej, to nie jest coś, czego byśmy już nie znali w pewnych mechanizmach, w pewnych procesach, ponieważ ten super kryzys to nie jest coś nowego, to jest coś, co już co obserwujemy od roku 2020. Kryzys się nie rozpoczął 28 lutego 2026 roku, on się rozpoczął w 2020 roku. Tymi wszystkimi potężnymi lockdownami, tymi ograniczeniami, zamykaniem gospodarki, zamykaniem ludzi w domach, pod no właśnie takimi czy innymi pretekstami chodziło o wprowadzenie takich de facto aresztów domowych, no, dla zmylenia przeciwnika nazywanych kwarantannami. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Te wszystkie potężne ograniczenia, ograniczenie mobilności, ograniczenie spotkań, ograniczenie kontaktów międzyludzkich, cała ta tak zwana contactless education, czyli właśnie edukacja bez kontaktu z nauczycielem, distance learning, nauczanie na odległość, to wszystko znamy. To było w latach 2020-2022, potem oczywiście wojna na Ukrainie, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki nagle wszystko zniknęły, te zagrożenia związane z C-19, ale pojawiły się inne, bardzo silne, powiedziałbym, takie ograniczenia w sferze wolności słowa. Przeciętny człowiek tego nie odczuł, natomiast ludzie, którzy komentują, którzy no, rzeczywiście też starają się tłumaczyć tę rzeczywistość, bardzo mocno to odczuli. Natomiast teraz mamy do czynienia z takim zabiegiem, który ma całkowicie wywrócić, można powiedzieć, styl życia do góry nogami, zmienić zupełnie jakby to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście wszystko w trosce o nasze bezpieczeństwo, wszystko w trosce o nasze dobro, o dobro przyszłych pokoleń i tak dalej. To jest nic nowego. Widać, że ta wojna po prostu jeszcze potrwa. Szanowni Państwo, to co powiedziałem i to co mówię od 28 lutego bieżącego roku, ta wojna to nie będzie żaden blitzkrieg. Znaczy, to już widzimy, to już się kończy czwarty tydzień tej wojny i końca jej nie widać. Zresztą powiem Państwu dzisiaj o kilku wydarzeniach, które wskazują, że w ogóle ta perspektywa szybkiego zakończenia to jest mrzonka. Dlatego, że to, co rozpętał Izrael i Izrael się absolutnie nie chce cofnąć, nawet gdyby dzisiaj ktoś za pomocą takiej czarodziejskiej różdżki wstrzymał działania wojenne wszystkich stron, to skutki i tak wszyscy odczujemy, ponieważ jeśli spojrzymy na kwestię chociażby eksportu skroplonego gazu ziemnego z Kataru, no to odtworzenie tej instalacji, która została zniszczona, tych pól także gazowych, to jest 3 do 5 lat. 3 do 5 lat, a zatem czeka nas długoletni kryzys. Kryzys na rynkach finansowych, widać to po naszym krajowym podwórku, jak w soczewce. Ja Państwu mówiłem, że będzie kryzys na... Będą trzy deficyty. Będzie deficyt budżetowy, deficyt na rachunku bieżącym i deficyt energetyczny. To się zaczyna. Deficyt budżetowy już się pogłębia. To można było przewidzieć w każdym razie. Natomiast jeżeli chodzi o ten plan Międzynarodowej Agencji Energii, no to jest kwestia tego odchodzenia od gotowania na gazie. I przypomnę, że to nie jest pomysł nowy. On się już pojawił w Brukseli, on się już pojawił wśród urzędników właśnie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Tam chodziło o nasze bezpieczeństwo, o to, że no, zdarzają się różne wycieki gazu, czasami wybuchy gazu. To jest w ogóle niebezpieczne i należy ten gaz wyeliminować z domów wielorodzinnych, z bloków, z wieżowców, tam nie powinno być tego gazu, trzeba przejść na prąd, a prąd powinien być tylko albo przede wszystkim z OZE, z odnawialnych źródeł energii. Taka była jak mantra powtarzana przez pewien czas narracja, a teraz widzimy, że to już weszło na poziom nie europejski, ale poziom międzynarodowy. Ten dokument Międzynarodowej Agencji Energii, krótko mówiąc, pokazuje pewien trend. Trend, który obserwujemy bardzo wyraźnie od roku 2001, a jak w soczewce wręcz od 2020 roku, czyli takie zakusy, aby władza bezpośrednio kierowała stylem życia obywateli. Proste. Tak to po prostu dzisiaj wygląda. Jeżeli ktoś będzie przeciwko temu protestował, to bardzo szybko znajdzie się przysłowiowy kij, a tym kijem będzie kwestia odejścia od gotówki, zastąpienia gotówki pieniądzem cyfrowym, także chodzi o CBDC, czyli pieniądz cyfrowy banku centralnego, ale pieniądz także z ograniczonym terminem użycia, z ograniczonym terminem użycia. Zatem nie będzie można sobie zrobić większych oszczędności, nie będzie można przekazać w spadku tych pieniędzy, to trzeba będzie po prostu wydać. Jeżeli ktoś będzie niepokorny, tak jak wielu krytyków tych rozwiązań, będzie odcięty od systemu. Takie karty płatnicze przestaną po prostu działać. Możliwość płacenia kartami, telefonem, zegarkiem, to po prostu zniknie, takiej osobie będzie niezwykle trudno funkcjonować, będzie całkowicie poza systemem. To już nie jest, szanowni Państwo, żadne science fiction, to nie jest geopolitical fiction, to się dzieje na naszych oczach. Dlatego warto o tym mówić, warto o tym dyskutować. Pytanie, na jak dalekie ustępstwa może pójść społeczeństwo w imię bezpieczeństwa? Na jak dalekie ustępstwa? No C-19 pokazało, że na bardzo dalekie. To znaczy, że spora część społeczeństwa była prowadzona tak, jak władza chciała. Natomiast już te ostatnie lata widzimy przebudzenie się. Spora część ludzi zaczęła myśleć krytycznie, zaczęła łączyć kropki, zaczęła analizować to, co będzie, jeżeli będzie wyeliminowana gotówka, jeżeli będzie wprowadzony wyłącznie system cyfrowy. Zresztą widzimy, że Polska jest absolutnie, powiedziałbym, w topie wprowadzenia różnego rodzaju rozwiązań cyfrowych, także jeżeli chodzi o administrację cyfrową. Widzimy, że dzisiaj wiele rzeczy nakłania się nas do załatwiania właśnie przez internet za pomocą profilu zaufanego, podpisu zaufanego, podpisu elektronicznego. Widzimy wprowadzany KSeF, czyli Krajowy System E-Faktur, co praktycznie nakłada kolejną smycz na przedsiębiorców, jednocześnie dając ogromne pola, w mojej ocenie, do nadużyć, do działalności obcych wywiadów. O tym była mowa, ale widać, że tutaj się nikt tym absolutnie nie przejął. Natomiast jest też kolejna kwestia, którą poruszałem wczoraj na podcaście geopolitycznym na żywo. Mówiłem o tym, że Donald Trump chce narzucić nową umowę energetyczną Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby Unia Europejska właśnie zgodziła się na te transakcje o wartości 750 miliardów dolarów, ale na warunkach amerykańskich. Natomiast Donald Trump, krótko mówiąc, przystawia przysłowiowy pistolet do głowy Europie i mówi: albo się godzicie dzisiaj na podpisanie, można powiedzieć, tej nowej formy, tej umowy, która została w zeszłym roku w lipcu podpisana przez Ursulę von der Leyen i prezydenta Trumpa w Szkocji, No albo wtedy zostajecie na lodzie i wtedy macie potężny problem, ponieważ LNG z Kataru po prostu nie popłynie. Nie popłynie. I Parlament Europejski już jutro, 26 marca 2026 roku, ma głosować całą sprawę. Europa jest zmuszona do ratyfikowania amerykańskiej zależności energetycznej i to, uwaga, na 2 dni przed możliwą eskalacją wojny na Bliskim Wschodzie. No to nie jest propozycja, szanowni państwo, to nie jest amerykańska propozycja. To jest szantaż. To jest szantaż energetyczny. To jest szantaż energetyczny. Ja tego inaczej nie jestem w stanie nazwać. No bo co, jeżeli Parlament Europejski jutro nie przegłosuje, nie ratyfikuje tej umowy ze Stanami Zjednoczonymi, która jest w wielu aspektach, delikatnie mówiąc, mało korzystna, a średnio korzystna dla Europy. No ale Europa, odcinając się na własne życzenie od tanich rosyjskich węglowodorów, jest teraz zdana na łaskę i niełaskę prezydenta Donalda Trumpa, który w każdej chwili może wprowadzić ograniczenia na dostawy LNG do Europy. No bo dlaczego nie? Może w każdej chwili, jeżeli będą problemy się pogłębiały Stanów Zjednoczonych, to może reglamentować ten skroplony gaz. Europa nie ma alternatyw dzisiaj. Oczywiście w mojej ocenie prędzej czy później, że tak powiem, elity europejskie pójdą po rozum do głowy i znormalizują relacje z Rosją i znormalizują te relacje ponad głowami decydentów w Warszawie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast decydenci państwa polskiego i niestety my, jako zwykli obywatele, zostaniemy niczym Himmelsbach z angielskim, z tą całą rusofobią, z tymi wszystkimi ideologicznymi, powiedziałbym, powodami, dla których Polska cały czas absolutnie, arefleksyjnie wspiera Ukrainę, również paliwowo, bo o tym trzeba pamiętać. A zatem, szanowni państwo, mamy sytuację, w której 2 dni przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie Parlament Europejski jest praktycznie zmuszony do przyjęcia szantażu energetycznego od Stanów Zjednoczonych i zawarcia kontraktów o wartości 750 miliardów dolarów. Ogromna kwota, to jest taka smycz narzucana przez, czy taka obroża i smycz narzucana energetyczna przez Stany Zjednoczone na stary kontynent. Dlaczego 2 dni przed eskalacją wojny na Bliskim Wschodzie? Dlatego, że no właśnie, już niedługo upływa 5-dniowe ultimatum Donalda Trumpa dla Iranu. Moim zdaniem od samego początku był to blef Donalda Trumpa i to jest gra na czas. Coraz więcej informacji mamy dotyczące skierowania na Bliski Wschód 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, 31. Jednostki Ekspedycyjnej Korpusu Piechoty Morskiej, Navy Sealsów, Rangersów, Delta Force, czyli absolutna elita amerykańskiej armii. Wojska specjalne, jednostki desantowe, czy to morskie, czy powietrzne, są kierowane na Bliski Wschód. To oznacza tylko jedno, że Amerykanie przygotowują się do tak zwanej operacji lądowej. Co to oznacza? To oznacza eskalację wojny, to oznacza potężne turbulencje na rynku paliw. I w tym momencie, uprzedzając nieco pytania państwa, bo dostaję takich pytań mnóstwo, także w wiadomościach prywatnych, niekoniecznie już na wieczorze geopolitycznym, czy w podcaście na żywo, ale piszecie państwo, czy na Messengerze, czy na Twitterze, dziękuję za wszystkie wiadomości, dziękuję za wszystkie maile. Pytacie państwo, co z wakacjami? Jakie destynacje są dzisiaj bezpieczne? Co robić? Co robić? Bo piszecie państwo, że macie wykupione w czasy w Egipcie, że część z państwa chciała polecieć do Dubaju, że część z państwa chciała polecieć do Azji, ale właśnie z międzylądowaniem w Dubaju na przykład. No odradzam, absolutnie odradzam Egipt, odradzam Turcję, odradzam Bliski Wschód. Myślę, że bezpiecznie jest siedzieć w Polsce, choć musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj na świecie no, ze świecą szukać tych miejsc, które będą w 100% bezpieczne. Oczywiście to się przełoży na ceny wakacji w Polsce. Nie miejmy co do tego złudzeń, już spora część wycieczek została anulowana. Część Polaków będzie chciała spędzić czy w górach, czy nad morzem, czy nad jeziorami wakacje. Tam ceny pójdą w górę. Pamiętajmy też o możliwym lockdownie energetycznym, a na pewno o zwyżkach cen paliw. Moim zdaniem na żadne obniżenie cen paliw w dającej się przewidzieć perspektywie nie ma co liczyć. Sami państwo widzicie, jak wyglądają ceny paliw. Moim zdaniem po kolejnej eskalacji na Bliskim Wschodzie będą coraz większe. No i niestety docierają do nas bardzo negatywne informacje, bardzo złe informacje na temat możliwości eskalacji wojny w Europie. I Bałkany, i Europa Wschodnia. Mówi się tutaj coraz częściej w mediach rosyjskojęzycznych, możemy przeczytać o tych żądaniach wobec Narwy, wobec Estonii. No, to pytanie, jak na to się zachowa, jeżeli rzeczywiście jakieś zielone ludziki pojawią się w Narwie praktycznie w 100% rosyjskojęzycznej. Pytanie, czy na takim poziomie poniżej progu klasycznej wojny dojdzie do reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy dojdzie do wejścia w konflikt z Rosją. Niemieckie media piszą o maju 2026 roku jako możliwej eskalacji NATO-Rosja w kontekście krajów bałtyckich. Przede wszystkim wymienia się tutaj Łotwę i Estonię, choć i Litwa czasem też w tych symulacjach jest wymieniana. Natomiast wracając, szanowni państwo, do kwestii Bliskiego Wschodu, to trzeba jasno tutaj powiedzieć, że jest to napięcie i odrzucenie negocjacji przez stronę irańską, no bo Iran się nie godzi na żądania Izraela. I tu się nie ma co dziwić, bo Izrael chce, aby Iran się pozbył całkowicie broni rakietowej, no i to jest w naturalny sposób nieakceptowalne dla Iranu. Co więcej, Izrael, szanowni państwo, powołuje pilnie 400 tysięcy rezerwistów, tak? IDF, tak zwane siły obronne Izraela, powołują pod broń 400 tysięcy rezerwistów. Przypomnę, że ostatnia mobilizacja to było 100 tysięcy żołnierzy. Teraz 400 tysięcy, a zatem Izrael bierze pod uwagę możliwość przyłączenia się na przykład Iraku do wojny i nie jest to, można powiedzieć, nie jest to coś, co jest jakimś geopolitical fiction, dlatego że te informacje, które do nas docierają, to fakt, że jest zgoda już na działania przeciwko Amerykanom, na działania przeciwko Izraelowi w ramach samoobrony. Władze w Iraku, władze w Bagdadzie wydały zgodę na atakowanie sił amerykańskich i sił izraelskich w ramach samoobrony. Czego to jest efektem, czego to jest skutkiem? To jest efektem z tego ataku, jakie Amerykanie przeprowadzili na dowództwo proirańskich szyickich milicji Al-Hashd al-Shabi. No to jest ten sojusz tak zwanych sił mobilizacji ludowej. Licząca się siła, jeśli chodzi o Irak. W wyniku bombardowania zginęło 15 bojowników właśnie Al-Hashd al-Shabi i te siły mobilizacji ludowej mają teraz możliwość otworzenia ognia do baz amerykańskich, do instalacji amerykańskich. Krótko mówiąc, po tej śmierci jednego z dowódców Al-Hashd al-Shabi, Sada Dawajego, który odpowiadał za całą tę iracką prowincję, chodzi o prowincję Al-Anbar, no dziś w tym momencie Amerykanie mają problem. W tym momencie Amerykanie mają naprawdę potężny problem, ponieważ siły mobilizacji ludowej to jest potężna organizacja paramilitarna w Iraku, jest zdominowana przez frakcje proirańskie, formalnie oczywiście jest częścią irackich sił bezpieczeństwa, ale wiemy doskonale, że Amerykanie zaatakowali te siły mobilizacji ludowej bez żadnej konsultacji z władzami w Bagdadzie. No, w wielu aspektach tutaj starano się szukać jakiegoś kompromisu między właśnie wojskiem amerykańskim a władzami w Bagdadzie, no ale widać, że to się po prostu skończyło. Przypomnę tylko, że siły mobilizacji ludowej to jest organizacja, która od 2016 roku jest formalnie częścią irackich sił zbrojnych, liczy od... Są różne szacunki, ale najczęściej podaje się taki przedział między 200 a 230 tysięcy zarejestrowanych członków, natomiast realnie, można powiedzieć, w polu to jest około 100 tysięcy ludzi, co oczywiście jest bardzo poważną siłą. Natomiast jeżeli dojdzie do wybuchu wojny na terenie Iraku, gdzie siły mobilizacji ludowej po prostu zaatakują pozostałych Amerykanów, no to będzie naprawdę bardzo gorąco. Przypomnę tylko, że Irak również jest jednym z największych eksporterów ropy naftowej na świecie. To jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, wojna, która wybuchłaby w Iraku, może się bardzo łatwo przenieść na teren Syrii, no a tutaj już daleko do Izraela nie jest. Stąd ta mobilizacja sił izraelskich. Realizuje się scenariusz, o którym Państwu mówiłem jeszcze przed wybuchem tegorocznej wojny. Mówiłem, powołując się zresztą na Wall Street Journal, o tym, że jeżeli dojdzie do ataku na Iran i ten atak nie zakończy się dosyć szybko, to nie będzie jakaś precyzyjna, chirurgiczna operacja a la Wenezuela z 3 stycznia bieżącego roku, a moim zdaniem nic nie wskazywało na to, no to dojdzie do rozszerzenia tego jako wojny regionalnej z możliwością globalizacji konfliktu. Globalizacji, no czyli tego, że odczujemy wszyscy na całym świecie praktycznie, czy to Ameryka Południowa, czy Ameryka Północna, czy Australia, która już mocno odczuwa skutki kryzysu energetycznego, czy Azja, czy Europa, odczujemy wszyscy skutki tego konfliktu. To jest coś, co wywołał Izrael, co wywołał także Donald Trump, przyłączając Stany Zjednoczone do tej wojny. Do agresji absolutnie nie tylko nielegalnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale kompletnie bezsensownej z punktu widzenia geopolitycznego dla Stanów Zjednoczonych. To jest agresja niesprowokowana. Iran w żaden sposób bezpośrednio nie zagrażał Stanom Zjednoczonym i w żaden sposób w sensie egzystencjalnym nie zagrażał państwu Izrael. Ja wiem, że propaganda, że cała hasbara, czyli ta dyplomacja publiczna stosowana przez Izrael, próbuje tak mówić, że to było egzystencjalne zagrożenie dla Izraela, no ale fakty temu przeczą. Historia państwa Izrael od roku 1948 jasno pokazuje, że Iran w żaden sposób nie był bezpośrednio fizycznie, kinetycznie zagrożeniem dla państwa Izrael. To była agresja, to jest agresja niesprowokowana. Niesprowokowana, absolutnie bezsensowna z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych. I spójrzmy teraz, szanowni państwo, na kolejne doniesienia z Bliskiego Wschodu. Kanał 12 izraelski informuje o tym, że Ajatollah Mojtaba Chamenei, najwyższy przywódca Islamskiej Republiki Iranu, żyje i ma władzę, jest przy władzy, bezpośrednio wpływa na kierowanie państwem. Czyli tutaj się to potwierdza, nie potwierdzają się te słowa Pita Hekseta o tym, że Mojtaba Chamenei został rzekomo wyeliminowany. Nie chodzi o śmierć, ale chodzi o wyeliminowanie z możliwości podejmowania decyzji. Jeżeli chodzi o ataki Iranu, to mamy informacje jednostronne z mediów irańskich, że zostały wystrzelone kolejne rakiety w stronę lotniskowca Abraham Lincoln. To oznacza, że już pogłębia się problem amerykański. Okazuje się, że dwa lotniskowce amerykańskie są praktycznie wyłączone operacyjnie. Co to oznacza wyłączenie operacyjne? To oznacza, że nie są zdolne do prowadzenia jakichkolwiek operacji zbrojnych, jakichkolwiek poważniejszych. Mowa o lotniskowcu USS Gerald Ford i lotniskowcu USS Abraham Lincoln. Przypomnę tylko, że lotniskowiec USS Gerald Ford został skierowany na Kretę do tamtejszego lotniska, do tamtejszego portu, gdzie ma przejść remont, gruntowny remont. Amerykanie tracą przewagę na morzach i oceanach, tracą przewagę na oceanie światowym. Okazuje się, że rozwój nowoczesnych środków walki radioelektronicznej, że rozwój także technologii dronowych, także tych morskich, nawodnych i podwodnych, redukuje amerykańską przewagę i to w tempie błyskawicznym. W tempie błyskawicznym, owszem, został skierowany lotniskowiec USS George Bush w region Zatoki Perskiej, natomiast on absolutnie nie daje tutaj takiej przewagi, jaką jeszcze wydawało się w zeszłym roku Amerykanie mieli. Po tym jak Iran pokazał Stanom Zjednoczonym, że można skutecznie niwelować różnicę technologiczną działaniami asymetrycznymi przy użyciu nowoczesnych rodzajów broni przetestowanych na Ukrainie, bo Iran wyciągnął absolutnie kapitalne wnioski z wojny na Ukrainie, po prostu przystosował całą swoją doktrynę obronną do nowych realiów wojny. Amerykanie tego nie zrobili. Amerykański kolos na glinianych nogach po prostu zaczyna się chwiać. Nie byli w stanie Amerykanie zastosować elastycznych doktryn i do tej swoich potężnej floty i tego systemu około 800 baz zamorskich nie byli w stanie implementować tych rozwiązań z Ukrainy. To jest zbyt dużo, zbyt rozległe to imperium amerykańskie się stało, w cudzysłowie oczywiście imperium amerykańskie, 800 baz, aby każdą z nich móc dostosować do nowych realiów walki. 4 lata zostały zmarnowane przez Stany Zjednoczone, przez ich strategów i przez polityków oczywiście tak. Przespali ten moment, Irańczycy tego nie przespali, wzorowo wręcz realizują strategię obrony mozaikowej, rozśrodkowali system kierowania państwem, rozśrodkowali system dowodzenia, i atakują amerykańskie lotniskowce. Amerykanie, jak no, diabeł święconej wody, boją się mówić o stratach, nie przekazują tego do opinii publicznej, no ale sam fakt wycofania dwóch lotniskowców z pobliża Zatoki Perskiej jasno wskazuje, że mają problem, mają potężny problem. Czyli krótko mówiąc, od 28 lutego Amerykanie są atakowani. Atakowane są systemy wczesnego ostrzegania, radary, systemy łączności satelitarnej, systemy obrony powietrznej. Amerykanie wydali już na amunicję, Amerykanie i Izrael, no cała koalicja Epsteina wydała na amunicję, szacuje się już teraz, $26 miliardów. $26 miliardów na samą amunicję. Chodzi o i przeciwrakiety, i chodzi o systemy ofensywne, takie jak rakiety Tomahawk. To są potężne, potężne kwoty. Szacuje się, że Amerykanie na same działania takie bieżące, bieżącą obsługę tej wojny, że tak to określę, logistyczną, wydają $1 miliard dziennie. Mamy czwarty tydzień, szanowni państwo. Czwarty tydzień. Bardzo ważna ta informacja. Dzisiaj jeszcze raz podkreślam, władze Iraku wydały zgodę na atakowanie sił amerykańskich i izraelskich w samoobronie. A to oznacza potężne problemy dla całego świata. Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, 24 marca, przepłynęło 6 statków cieśniną Ormus. Mamy tutaj ewidentne ograniczenie. Przypomnę tylko, że dzień przed atakiem, no, tą agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, przez cieśninę Ormus przepłynęło 128 statków, to był 27 lutego, następnego dnia, już w dniu tej wojny, w pierwszym dniu wojny, 98 statków i w kolejne dni 18, 7, 2, a 6 marca nie przepłynął na przykład żaden statek. Przedwczoraj to było 5 statków, wczoraj to było 6 statków. Ewidentnie Iran przepuszcza statki chińskie, przepuszcza statki tych państw, które uzgodnią z nim i oczywiście nie sprzyjają Stanom Zjednoczonym, nie sprzyjają także oczywiście Izraelowi. Iran bombarduje elektrownie w Izraelu, bo jest naprawdę potężne straty, jeżeli chodzi o rafinerię i port w Hajfie. Izrael z kolei równa z ziemią poszczególne wnioski na południe od rzeki Litani w Libanie. W świetle prawa międzynarodowego dopuszcza się po prostu zbrodni wojennych. Świat tutaj absolutnie milczy. Iran pokazuje własne zasady końca wojny, domaga się reparacji, domaga się wycofania baz amerykańskich z Bliskiego Wschodu. Gdyby to zostało zaakceptowane, no to jest geostrategiczna, geoekonomiczna, geopolityczna porażka Amerykanów. To jest upadek imperium i to z hukiem upadek imperium, jeżeli oczywiście doszłoby do zaakceptowania tego. Światowa Organizacja Handlu nazywa, czy mówi już teraz, szanowni państwo, o możliwym największym kryzysie w historii. Nie w historii XXI wieku, największym kryzysie w historii świata. Jeżeli chodzi o media rosyjskie z kolei, to media rosyjskie podkreślają, czy eksponują temat, że Stany Zjednoczone planują inwazję na wyspę Hark, o której państwu już wielokrotnie mówiłem. Niewielka wysepka, 25 km kwadratowych, powierzchnia zbliżona do miasta Kłodzko, czy miasta Zduńska Wola. 90% eksportu ropy z Iranu płynie właśnie, czy jest właśnie kierowanych z wyspy Hark. Pytanie, co dalej? Czy Amerykanie utrzymają tę wyspę? Co to będzie oznaczało tak naprawdę, zajęcie tej wyspy? Tylko i wyłącznie, bo to, że pogłębi to kryzys finansowy, gospodarczy, naftowy na świecie, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Bardzo ważna zapowiedź, jeżeli chodzi o wizyty międzynarodowe. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance planuje udać się do Pakistanu. No i to jest pytanie, po co? Czy to chodzi o rozmowy pokojowe, czy chodzi o koalicję saudyjsko-pakistańską i przyłączenie się Arabii Saudyjskiej i Pakistanu do wojny lądowej? Przypomnę, że Pakistan ma 500 000 armię plus głowice jądrowe. Szacuje się, że około 120 głowic jądrowych. I ostatnia ważna informacja, właściwie to no super istotna, ponieważ jest nowy sekretarz Narodowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Islamskiej Republiki Iranu. Przypomnę, że poprzednim był Ali Larijani, człowiek niezwykle wykształcony, no, zabity przez Amerykanów, człowiek, który był negocjatorem, głównym irańskim negocjatorem, jeżeli chodzi o porozumienie pokojowe, to nuklearne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Nowym sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa został Mohammad Zolgadr. To jest człowiek, który wywodził wywodzi się z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, brał udział w formowaniu sił Al-Quds. To jest człowiek, który był szkolony w działaniach asymetrycznych, w działaniach sabotażowo-dywersyjnych. No to jasno, to jest jasny sygnał. To jest jasny sygnał, zresztą to jest Zolgadr w 1983 roku brał udział w formowaniu w obrębie Korpusu Strażników Rewolucji tak zwanego dowództwa Ramazan. Dowództwo Ramazan to była taka wyspecjalizowana komórka, która miała szkolić szyitów w Iraku, właśnie tam, gdzie teraz siły mobilizacji ludowej działają. Miała ich szkolić, aby walczyli po stronie Iranu w tej słynnej wojnie iracko-irańskiej z lat 1980-1988. To był człowiek wyspecjalizowany w działalności dywersyjnej poza terytorium Iranu. Zresztą na kanwie tego, czy można powiedzieć na bazie dowództwa Ramazan powstały właśnie siły Al-Quds, nazywane także siłami Al-Ghoz. Także to jest jasny sygnał, że Iran w każdej chwili przeniesie ciężar wojny na cały Bliski Wschód, jeżeli dojdzie do operacji lądowej, jeżeli na przykład Arabia Saudyjska pod wpływem Stanów Zjednoczonych przyłączy się do agresji na Iran, no to będziemy mieli gigantyczny problem, a trzeba jeszcze powiedzieć o informacji dosłownie sprzed półtorej godziny agencja Reutera poinformowała o możliwej blokadzie kanału Sueskiego, czyli dokładnie to, o czym Państwu mówiłem już kilka lat temu, że taka opcja może być, jeżeli będzie wielka wojna na Bliskim Wschodzie, to dojdzie do paraliżu nie tylko cieśniny Ormus, ale także właśnie żeglugi przez Morze Czerwone i przez kanał Suezki. A co to oznacza? No to oznacza już gigantyczne problemy z łańcuchami dostaw. To są informacje z agencji Reutera. Jest mowa o tym, że Iran w odpowiedzi na działania amerykańskie, jeżeli dojdzie do tej agresji na wyspę Hark, do tego desantu, może zablokować ciśninę Bab el-Mandeb przy użyciu wojsk Hutich z Jemenu i będą także ataki, permanentne ataki i na statki przepływające przez cieśninę Bab el-Mandeb i te, które są na Morzu Czerwonym, a zatem również blokada kanału Sueskiego. Zatem wakacje w Egipcie stanowczo odradzam, bo tu będzie się działo bardzo dużo, jeżeli dojdzie do tej eskalacji. To oznacza, że statki będą musiały z Azji płynąć albo opływając Afrykę, to wydłuży czas, od 10 do nawet 2 tygodni, od 10 dni do nawet 2 tygodni. Wygranym na tym będzie Rosja, bo Rosja dysponuje no, alternatywną trasą, jaką jest północna droga morska. Od wschodnich wybrzeży Chin przez cieśninę Beringa, północnymi wybrzeżami Eurazji, aż do takich portów jak na przykład Rotterdam. I przypomnę tylko, że w grudniu ubiegłego roku zainaugurowano właściwie coroczną drożność tej trasy. Przepłynął ten słynny kontenerowiec chiński, Istanbul Bridge, który zawitał także do portu w Gdańsku, co się niektórym politykom w Polsce nie spodobało, ale okazuje się, że jeżeli chcemy zachować właśnie łańcuch dostaw, na przykład dostaw półproduktów do produkcji leków, no to chyba trzeba się będzie przeprosić z Rosją. To oczywiście mówię tak nieco ironicznie, dlatego że wiemy, jakie jest stanowisko władz III RP, ale wiemy również o tym z raportów Szkoły Głównej Handlowej, że Polska jest uzależniona od dostaw półproduktów do produkcji leków, od dostaw z Indii i Chin. A którędyż one mają właśnie iść do Polski? No przecież wiemy doskonale, że transport lotniczy jest najdroższy na świecie. Transport lądowy może być również zakłócony, ponieważ szereg dróg może zostać odciętych, a transport morski, który jest najtańszy, no właśnie, nie powędruje już przez kanał Suezki, jeżeli dojdzie do tego, co zapowiada Donald Trump, czyli kontynuacji tych działań, chociaż on pewnie chciałby się wycofać, ale Izrael się na to nie zgodzi. Ja już Państwu o tym mówiłem wczoraj, w podcaście geopolitycznym na żywo. To taka nowa formuła, do której Państwa serdecznie zachęcam także do oglądania. Będę reagował oczywiście na to, co się dzieje, także bez względu na to, czy to będzie wieczór, czy będzie południe, będę dla Państwa nagrywał te no, komentarze moje do bieżących geopolitycznych wydarzeń. Szanowni Państwo, jest nas ponad 5 tysięcy osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję w ten środowy wieczór. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy jesteście, którzy oglądacie, którzy komentujecie, lajkujecie. Zachęcam serdecznie do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia kliknięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do polecania tego kanału Państwa kolegom, koleżankom, rodzinie, osobom z pracy, tak aby tutaj chronić także się przed tymi algorytmami YouTube'a, które są bardzo niekorzystne. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie i werbalnie, i materialnie ten kanał, i przez zrzutkę, i przez PayPal, i przez Buy Coffee, i przez bezpośrednie wpłaty. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję także partnerowi głównemu kanału Leszek Sykulski, którym jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. To jest firma, która pomaga w dywersyfikacji pieniędzy w tych trudnych czasach oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe, konta brokerskie bez wpłacania depozytów, bez konieczności podróżowania. Pomaga także przyjąć do majątku akcje czempionów chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf i zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które starają się wspólnie myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym i przechodzę, Szanowni Państwo, do Państwa pytań, czyli do tej części najważniejszej. Już sobie przewijam na sam początek. Użytkownik Quest for Quest. Czy nie lepiej, żeby USA zapłaciło reparacje wojenne Iranowi? Będzie taniej dla USA i z korzyścią dla świata. Oczywiście z punktu widzenia europejskiego, z punktu widzenia polskiego byłoby to najkorzystniejsze, dla Amerykanów też byłoby to najkorzystniejsze, natomiast no, myślę, że ego Donalda Trumpa nie pozwoli na to i nie pozwoli na to również Izrael. Izrael, który także siłami partii opozycyjnych wyraźnie zapowiedział kontynuowanie tej wojny, kontynuowanie jej aż do po prostu zniszczenia Iranu. Idziemy dalej. Tomasz Pasierbski. Dobry wieczór. Czy Izrael chce ogłosić sukces poprzez potwierdzenie, że doszli do porozumienia z Iranem w sprawie broni atomowej? Myślę, że nie. Myślę, że to jest blef. Myślę, że te wszystkie rozmowy, te wszystkie, powiedziałbym, twierdzenia na temat jakichkolwiek porozumień z Iranem, to jest coś takiego jak porozumienia nuklearne. Te, które były w Maskacie, te, które były w Genewie, te, które miały być w Wiedniu. To jest granie na czas. Izrael się nie zgodzi na zawieszenie broni. Idziemy dalej. Użytkownik Arek B8J. Czy jest więcej takich fachowców w Polsce jak doktor i czy jest szansa, że przejmą władzę dla dobra kraju? Jest wiele osób, które celnie analizują sytuację, które mówią jak jest, natomiast w naturalny sposób są sekowane, są szykanowane dzisiaj w Polsce, to jest oczywista sprawa. Natomiast jeżeli dojdzie do zmiany koniunktury geopolitycznej, to myślę, że również nastąpi rozhermetyzowanie tego systemu, rozszczelnienie tej cieplarni, w której wielu uwierzyło w koniec historii, uwierzyło w to, że no właśnie, Polska wykupiła sobie polisę bezpieczeństwa do końca historii, wstępując do NATO. Myślę, że to nastąpi szybciej niż się niektórym wydaje. Robert Pilo 2408. Czy istnienie USA jest niezagrożone oraz czy Izrael chciałby przenieść się na tamten kontynent? Myślę, że nic nie wskazuje na to, aby istnienie Stanów Zjednoczonych było dzisiaj zagrożone, natomiast no, duży kryzys na rynku amerykańskim także jest możliwy. Czy Izrael chciałby się przenieść na tamten kontynent? Mówimy o części oczywiście obywateli. Na pewno tak. Na pewno tak. Zresztą ten odpływ po 7 października 2023 roku obywateli Izraela jest bardzo duży i to uciekają ludzie naprawdę wykształceni, ludzie przedsiębiorczy, ludzie, którzy kierują startupami. No naprawdę pytanie, czy będzie do czego wracać, jeżeli chodzi o państwo Izrael. Bo to, co dzisiaj jest stosowane przez państwo Izrael, to jest hodowanie nienawiści w regionie. I to takiej na ekstremalnej nienawiści do narodu żydowskiego. Absolutnie ekstremalna nienawiść. Widać, że środowiska w Izraelu, te, które są decyzyjne, postawiły wszystko na jedną kartę. Pełne zniszczenie Iranu kosztem także potężnych strat własnych. Potężnych, bo w Izraelu w wielu miastach nie ma prądu, nie działa kanalizacja, nie ma czystej, bieżącej wody, są potężne straty gospodarcze, port w Hajfie, rafineria w Hajfie, miasto Arad, miasto Tel Awiw, miasto Jerozolima, miasto Dimona pod potężnym ostrzałem. Bardzo trudna sytuacja państwa Izrael dzisiaj, wbrew temu, co mówią w mediach głównego nurtu w Polsce. Sołtys Jack, proszę o pana opinię na temat sytuacji w Egipcie. Sporo Polaków jeździ tam na wakacje, nie wspominając o nieruchomościach. Czy będzie eskalacja w tamtą stronę? Ja bym absolutnie odradzał dzisiaj jakiekolwiek wakacje w Egipcie, dlatego że kanał Suezki, którym zawiaduje Egipt, może być także celem ostrzałów. Mogą być utrudnienia w ruchu lotniczym. Może dojść do rozszerzenia konfliktu. Może dojść do skażenia promieniotwórczego tej części świata. Już teraz są problemy, jeżeli chodzi o kwestie, no właśnie, kontynuowania tych działań, bo jeżeli będzie dalej dochodziło do ostrzału miast, w których znajdują się elektrownie jądrowe, no to należy się z tym liczyć. Nie wiemy, czy Izrael nie użyje broni jądrowej. Ja bym się absolutnie tego nie wykluczał. Absolutnie bym tego nie wykluczał i no, taki instynkt samozachowawczy, instynkt przetrwania nakazuje dzisiaj daleko posuniętą ostrożność. Czyli na zasadzie odpuśćmy sobie wakacje w Egipcie, odpuśćmy sobie wakacje w Dubaju, odpuśćmy sobie w ogóle loty w tamte strony świata, bo bezpieczeństwo i taki stan ducha jest ważniejszy niż po prostu wakacje w tym roku, tak? Więc absolutnie odradzam wakacje do Egiptu, znaczy podróże do Egiptu i wakacje w Egipcie. Ponas Pulkinkas. Pytanie. Drony Litwa, Łotwa, Estonia. No bardzo ważne pytanie. Mamy te informacje na temat dronów, na temat tych dronów, które miały wtargnąć na tereny państw bałtyckich. I szanowni państwo, już się okazuje, już jest dementi, że te drony, które miały wlecieć w przestrzeń powietrzną Estonii i Łotwy, to nie były drony rosyjskie, tylko drony ukraińskie, które leciały, aby niszczyć infrastrukturę energetyczną, Federacji Rosyjskiej. No i szanowni państwo, porównajcie teraz wszystkie te doniesienia mediów głównego nurtu. Wszystkie te doniesienia mediów głównego nurtu, które już oskarżały Federację Rosyjską, że to Rosja wtargnęła w przestrzeń Sojuszu Północnoatlantyckiego, że to Rosja zaatakowała dronami Łotwę i Estonię. Bo tutaj przypomnę tylko, że te drony, które nad ranem naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, znaczy ten jeden dron właściwie, on się rozbił o komin jednej z elektrowni. Był też dron, który spadł na Łotwie, zresztą przy granicy z Rosją i z Białorusią. Tu się od razu zaczęło mówić w mediach głównego nurtu, że to jest atak rosyjski, że to jest naruszenie przestrzeni powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast okazuje się, szanowni państwo, że to Ukraina dokonała zmasowanego ataku dronowego. To był atak w nocy z 24 na 25 marca. Prawdopodobnie głównym celem był port Ustługa. I to właśnie jeden czy dwa ukraińskie drony dokonały tych zniszczeń. I to jest modus operandi dokładnie z Przewodowa, dokładnie z całego tego incydentu dronowego z 9 na 10 września 2025 roku, gdzie do Polski miało wlecieć kilkadziesiąt tych dronów. Straszono Rosją, mówiono o tym, że właśnie w miejscowości Wyryki dom mieszkalny został zniszczony przez rosyjskiego drona. Cała ta propaganda pracowała 24 godziny na dobę, wspierana oczywiście jednostkami walki psychologiczno-informacyjnej z Ukrainy, między innymi ze Lwowa. Są specjalne takie jednostki, które ma Ukraina, które działają także na tak zwanym kierunku polskim. I to wszystko było bardzo mocno pompowane medialnie, aby oskarżyć Rosję. To jest typowa operacja pod fałszywą flagą. I tutaj też widzieliśmy, wszyscy, którzy potrafią łączyć kropki, czekali z wyrokowaniem. Ja też nie kręciłem materiału na ten temat, nie komentowałem tego, czekałem, aż dojdzie do wyjaśnienia całej sprawy. No i okazuje się, że to ukraińskie drony. To ukraiński dron uderzył w komin elektrowni w Estonii. Ale ile przez ostatnich kilkanaście godzin już się napisano, namówiono o zagrożeniu rosyjskim i tak dalej, no to oczywiście widać tę skalę tej potężnej propagandy. I ja się, szanowni państwo, wcale nie zdziwię, jeżeli dojdzie do operacji pod fałszywą flagą, czy to w Estonii, czy na Łotwie, czy na Litwie, czy w Polsce, czy nie dojdzie do operacji pod fałszywą flagą pod meczetem Al-Aqsa, czy w ogóle na tym wzgórzu świątynnym. Ja państwu mówiłem, od samego początku mówię tej wojny, że może dojść do operacji fałszywej flagi i próby zniszczenia meczetu Al-Aqsa, kopuły na skalę, tak aby zrzucić odpowiedzialność na Iran i aby wkopać, powiedziałbym, takie ziarno, ziarno niepewności, aby zakopać to ziarno niepewności, czy wręcz po prostu skłócić Arabów z Persami, skłócić Iran z państwami sunnickiego islamu i stworzyć warunki dla wojny religijnej między sunnitami a szyitami. Chodzi o to, aby, no właśnie, sprokurować jakieś uderzenie rakietowe na meczet Al-Aqsa, ale wcześniej podłożyć tam odpowiednie ładunki i doprowadzić do takiej potężnej prowokacji. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że technicznie jest to wykonalne. Czy PR-owo jest to możliwe? No oczywiście, że tak. W kanonie walki informacyjnej współczesnej to nie są normalne działania, ale to są działania wpisujące się w kanon współczesnej walki informacyjnej. To jest niestety możliwe. Taka operacja pod fałszywą flagą. Dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie bieżące. To są dosłownie ostatnie godziny, kiedy doszło do zdementowania tego, że to rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną NATO, a że to ukraińskie drony doprowadziły do tego. No i jaka jest reakcja? Nie ma żadnej. Czyli Ukraińcom wolno naruszać przestrzeń powietrzną krajów NATO, a Rosjanom nie. No, sami państwo widzicie, jak to wygląda. PAWF 7026. Dlaczego ONZ nic nie reaguje w sprawie USA-Iran? Albo dlaczego o tym się nie słyszy? Czy ONZ nie reaguje? No a czym ma reagować? ONZ stało się martwą instytucją już dawno temu. Kerk Nyrgios, czyli USA wysyła do Iranu samych trupów. Ciekawe, co na to kobiety w USA. Znaczy, to będzie trudna misja. To będzie jedna z najtrudniejszych operacji wojskowych w historii Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Wybrano elitę wojsk. Navy SEALs, Delta Force, Rangersi, 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa, 31. Jednostka Ekspedycyjna Marines. To jest absolutna elita. To są jednostki, z którymi ćwiczył Grom. Tak, mówimy tutaj o absolutnej elicie, Formoza. To jest ten pułap. To jest ten pułap. No pytanie, czy jeżeli wejdą do Iranu, to czy wyjdą stamtąd. Dobrze, szanowni państwo, przechodzę do dalszej odpowiedzi na państwa pytania. Jest ich bardzo dużo. Śmiało możecie państwo tutaj sobie komentować. Czat jest do państwa dyspozycji. Jacek Mrozik, czy zdaniem pana doktora jedyną bezpieczną destynacją na najbliższe wakacje jest Antarktyda? No rozumiem przekąs w tym pytaniu. No pewnie będzie kilka innych bezpiecznych miejsc, ale niekoniecznie tanich. Wiemy, że w Ameryce Łacińskiej Amerykanie szykują się do kolejnej awantury. Tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co było ostatnio w Ekwadorze. Chodzi i o Kubę, ale także mówi się o Kolumbii. Miejscem stosunkowo bezpiecznym cały czas pozostaje w miarę oczywiście, jak na dzisiejsze czasy, Urugwaj, Szwajcaria, ale ja państwu 100% gwarancji dać nie mogę, dlatego że kryzys, który dzisiaj obserwujemy, dotknie każde państwo świata. Co do Antarktydy, to myślę, że ona prędzej czy później stanie się przedmiotem rywalizacji geopolitycznej. O, tutaj El Presidente pyta, panie doktorze, czy to prawda, że rosyjski dron uderzył w elektrownię w Estonii? Jeśli to prawda, czy to wstęp do inwazji na Estonię, czy kolejna propaganda reżimowych mediów w Polsce? Tak, to propaganda reżimowych mediów w Polsce. Ukraiński dron zaatakował właśnie komin elektrowni w Estonii, dokładnie to się zdarzyło w nocy, dzisiaj nad ranem, no 3:43. To pokazuje, jak działają media głównego nurtu w Polsce, jak kłamią, jaką propagandę stosują. Natomiast nie wykluczam możliwości rozszerzenia wojny na Ukrainie o kraje bałtyckie. Widać, ja obserwuję bardzo uważnie Runet, czyli rosyjskojęzyczny internet, no i widzę te grupy, które mówią o powstaniu, czy mówią o perspektywie powołania Narewskiej Republiki Ludowej, mówią o Narwie jako odwiecznym mieście rosyjskim. No pomijam jakby aspekt propagandowy, prawda, ale tego typu retoryka, tego typu narracje już wskazuje, że możemy mieć do czynienia z nasileniem się działań hybrydowych, a być może z otwartą agresją w tym kierunku. Ja bym się raczej spodziewał testowania NATO, czyli na przykład wtargnięcia zielonych ludzików i ogłoszenia, no właśnie, Narewskiej Republiki Ludowej. I pytanie, jak zareaguje NATO obecnie, przy tym kryzysie ekonomicznym, przy tym kryzysie energetycznym. No, to niestety Europa ma to tę sytuację dzisiaj, tego uzależnienia od amerykańskiego LNG na własne życzenie. Alicja Krygier. Panie doktorze, czy wiadomo, po co Ministerstwo Obrony złożyło zamówienie na 2000 miśków? Tak, chodzi o te pluszaki, o których Państwu mówiłem. Oficjalnie chodzi o promocję Ministerstwa Obrony Narodowej. No, pomijam, pozostawiłem to Państwu jakby do odpowiedzi, czy do oceny, czy to jest dobre, krok w dobrym stronę, czy nie. Ja osobiście uważam, że przerost biurokracji w Ministerstwie Obrony Narodowej jest przeogromny. To jest liczba urzędników przy biurkach, różnego rodzaju departamentów, które są kompletnie niepotrzebne. To są miliony złotych. Miliony złotych są przepalane z naszych pieniędzy, z naszych podatników. Szanowni Państwo, budżet, który Polska wydaje na zbrojenia, w ogóle na politykę obronną, to jest budżet większy niż budżet Izraela, czy niż budżet Republiki Tureckiej. A porównajmy siły zbrojne Turcji czy Izraela. I spójrzcie Państwo na tę armię urzędników w mundurach, albo i bez mundurów, urzędników w garniturach. Z logo MON-u w klapie. No przecież to jest przepalanie publicznych pieniędzy. To jest, dochodzi do, moim zdaniem, no delikatnie mówiąc, złym operowaniem publicznym pieniądzem. I to najdelikatniej, jak tylko mogę to powiedzieć. Idziemy dalej, szanowni państwo, z państwa pytaniami. No, pytacie Państwo konsekwentnie o tego drona, ale to już odpowiedziałem. Drony były ukraińskie, które właśnie uderzyły dzisiaj w nocy na Estonię i na Łotwę. Mateusz K. 7660. Czy środowiska pozarządowe mogą zaproponować jakiś projekt pokojowy na wzór planu Rapackiego sprzed pół wieku? Na elity nie ma co liczyć, gdyż one nie mają żadnej wizji. Elity oczywiście w cudzysłowie. Myślę, że tak, tylko pytanie, czy taki plan pokojowy miałby jakąkolwiek siłę przebicia. Pamiętajmy, że dzisiaj decydują ci, którzy mają realną siłę. Nie interesuje Donalda Trumpa prawo międzynarodowe, nie interesują go raporty think tanków, nie interesują go raporty ośrodków eksperckich czy środowisk pozarządowych. Natomiast jeżeli pyta pan o plan pokojowy dla Polski, bo możemy to odnieść, to pytanie, i do kwestii Bliskiego Wschodu, i do kwestii Polski, to myślę, że ważna jest taka aktywność sieciowa różnych ludzi, różnych kanałów, które no, starają się tworzyć kulturę strategiczną poza głównym obiegiem, poza głównym nurtem polityki, poza głównym nurtem życia jakiegoś akademickiego, które generalnie jest kopiuj wklej tego, co powie rząd, tak? Bo innej narracji nie ma w środowisku akademickim niż to, co mówi rząd. To jest po tej jednej linii, tam nie ma żadnych realnych, obiektywnych badań naukowych, po prostu jest pod kreskę tworzone są publikacje naukowe i takie są realia. Ja wiem, co mówię, bo widziałem to od środka, w związku z czym Tak, no myślę, że tutaj dla środowisk pozarządowych, dla liderów opinii, dla ludzi, dla komentatorów, dla publicystów niezależnych to jest naprawdę bardzo ważny czas, aby przedstawiać plan pokojowy. Ja również w swojej książce najnowszej, która niedługo się ukaże, Geopolityka świata wielobiegunowego, zaproponowałem kilka takich, powiedziałbym, działań na wzór kompasu geostrategicznego dla Polski. No i mam nadzieję, że ktoś to przeczyta, aczkolwiek czy to będzie wdrożone, no to zobaczymy. Myślę, że dzisiaj polityków państwa polskiego bardzo szczelnym kordonem otoczyło lobby proamerykańskie, a zwłaszcza proizraelskie. Widać to doskonale po panu prezydencie Karolu Nawrockim i mówię to ze słowem niestety. King Zongo. Dlaczego Izrael atakuje Liban? Oficjalnie, aby zniszczyć Hezbollah, nieoficjalnie to jest realizacja koncepcji Wielkiego Izraela, czyli budowa strefy buforowej, budowa tak zwanej głębi strategicznej dla państwa Izrael, które jest państwem niewielkim, 20 kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, powierzchnia zbliżona do województwa zachodniopomorskiego czy województwa podlaskiego. Ciemnogród, użytkownik. Dlaczego oficjalnie władze Libanu nie bronią swojego terytorium, swoich obywateli? No nie chcą eskalacji wojny. Pytanie, czy to jest dobra strategia. Pewnie skończy się po prostu kolejnymi zbrodniami wojennymi. Niestety. Wojchaj 77. Dobry wieczór, panie Leszku. Pytanie, gdzie na Bliskim Wschodzie pana zdaniem spadnie pierwszy ładunek nuklearny? Pozdrawiam. No nie mam takich informacji wywiadowczych, aby tutaj też robić takie symulacje. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, niestety ta wojna, ta agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran to jest konflikt, który może dojść do ponownego użycia broni jądrowej w konflikcie zbrojnym, czyli drugiego tak naprawdę, drugi raz użycia. No, czyli byłoby to trzeci raz przynajmniej. Mówimy o Hiroshimie, Nagasaki w 1945 roku. W czasie II wojny światowej przez jedno państwo użyte broń jądrowa. Były to dwa uderzenia na Hiroshimę i Nagasaki. Teraz byłoby to drugi raz w historii. Moim zdaniem niestety jest to prawdopodobne. Niewykluczone. Tim Grayson 2. Czy widział pan na oficjalnej stronie rządu Iranu na odpowiedź Trumpa, że będą wspólnie rządzić cieśniną Ormus? Wrzucili mema z dwoma kierownicami w samochodzie, gdzie druga jest różowa. No, Irańczycy potrafią w memy, potrafią w sztuczną inteligencję, potrafią w propagandę. Bardzo dobrze. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego, w jaki sposób Iran prowadzi walkę informacyjną w mediach społecznościowych, bo naprawdę z użyciem sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem różnych kalk, tak zwanych klisze, no widać, że jest to naród niezwykle wykształcony, który doskonale rozumie trendy dzisiejszego świata. Robak. Pytanie, czy Izrael wytrzyma finansowo? No i siła ludzka, dość długo trwający konflikt. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Izrael nie wytrzyma finansowo, ani pod względem odporności długotrwałej wojny, jeżeli będzie ona eskalować, jeżeli będą te rakiety irańskie docierać z taką częstotliwością i z taką siłą, jak dotychczas. M. Ackerman. Pakistan ma bardzo dobre kontakty z Chinami i zaoferował pomoc Iranowi, więc nie wiem, po co tam ma pojechać Vance. Pakistan gra swoją grę. Pakistan ma bardzo dobre relacje również z Amerykanami. Wiemy, że to Afganistan zaproponował wsparcie Iranowi, po czym doszło do wybuchu wojny pakistańsko-afgańskiej. No, sprawa jest bardziej skomplikowana. I ten sojusz z Riadem. Niewątpliwie Chiny mają bardzo duże przełożenie na Pakistan. Dzierżawią port w mieście Gwadar. To jest element no właśnie morskiego jedwabnego szlaku, więc tutaj absolutnie bym tego nie lekceważył, jeżeli chodzi o wpływ Chin na właśnie na Pakistan. Hubemion 85. Czy po zwycięstwie Iranu Izrael przestanie istnieć? Czy Palestyna będzie wolna? Moim zdaniem nie można wykluczyć tego, że Izrael przegra tę wojnę. A jeżeli Izrael przegra tę wojnę, to pytanie, jakie będzie miał perspektywy do funkcjonowania w otoczeniu państw arabskich, w dalszym oddaleniu od Iranu, który posiada broń rakietową, która jest bardzo skuteczna. Bardzo trudna sytuacja Izraela, dlatego Izrael teraz rozpoczął grę na własne życzenie, grę egzystencjalną. o własne istnienie. Mimo że Iran nie stanowił zagrożenia egzystencjalnego dla Izraela, no to teraz ta wojna, wywołana przez koalicję Netanyahu i przez Donalda Trumpa, stała się zagrożeniem egzystencjalnym dla Izraela. Dlatego ja w tej perspektywie nie wykluczam opcji, no właśnie tej opcji Samsona, czyli tej nieformalnej doktryny militarnej Izraela, że jeżeli dojdzie do egzystencjalnego zagrożenia tego państwa, wówczas ma prawo odpowiedzieć bronią jądrową. Użytkownik Jarek P. Czy pana i zdaniem USA kiedyś się zerwie z izraelskiej smyczy? Myślę, że to jest prawdopodobne, dlatego że idzie nowe pokolenie polityków w Stanach Zjednoczonych. Społeczeństwo amerykańskie ma dosyć wspierania Izraela. Widać to po badaniach opinii publicznej. No to jest sytuacja absolutnie krytyczna dzisiaj. Jeżeli Stany Zjednoczone, jeżeli koalicja Epsteina, koalicja Izraela i koalicja Stanów Zjednoczonych przegra tę wojnę, to moim zdaniem, tak jak powiedziałem, będzie zagrożenie egzystencjalne dla funkcjonowania Izraela, nie tylko dlatego, że będzie otoczony przez państwa arabskie, ale dlatego, że straci sporą część z amerykańskiej pomocy i z amerykańskiego parasola, bo kolejni przywódcy nie będą chcieli dawać tak wielkiego kredytu zaufania następcom Benjamina Netanyahu. To znaczy, będzie bardzo trudno znaleźć kogoś takiego jak Donald Trump. Zobaczcie Państwo, można Baracka Obamę oceniać jak chcecie. Można go lubić, nie lubić, oceniać go pozytywnie, negatywnie, ale niewątpliwie wielkim plusem było to dla niego jako prezydenta USA przez dwie kadencje, że nie uległ namowom lobby izraelskiego do uderzenia na Iran, a były takie naciski. Były takie naciski, zresztą naciski na Trumpa były już w czasie jego pierwszej kadencji. Polecam Państwu wspomnienia Johna Boltona, bo one są niezwykle ciekawe, one pokazują właśnie te kulisy funkcjonowania Trumpa jeszcze w latach 2017-2021 i to, jak wielką ewolucję przeszedł Donald Trump od 2021 roku. Strasznie się zradykalizował. Myślę, że akta Epsteina tutaj odegrały absolutnie kluczową rolę. Łukasz Kwintkiewicz, 35-38. Dobry wieczór, panie doktorze. Pytanie, jak Trump wykręci się z tej wojny, żeby wyjść z twarzą? Pozdrawiam i dziękuję. No, odwzajemniam pozdrowienia. Dziękuję za pytanie. Myślę, że to będzie bardzo trudne. To znaczy, część komentatorów, powiem państwu, jak to wygląda w mediach zachodnich, część ekspertów uważa, że to zajęcie wyspy Hark, co w sensie technicznym nie powinno być jakimś dużym problemem, problemem byłoby utrzymanie tej wyspy, no bo będzie ostrzał irański w odwecie. Może być takim odtrąbieniem sukcesu i próbą wyjścia z wojny. Główny problem dla Donalda Trumpa jest taki, że Izrael mówi nie, kontynuujemy wojnę. To jest problem dzisiaj dla administracji Donalda Trumpa. Otoczył się Trump jastrzębiami, jakimiś ewangelikalnymi chrześcijanami o wyraźnie takim prosyjonistycznym zacięciu. No, nazywają się sami chrześcijańskimi syjonistami, tak jak Pete Hegseth, sekretarz wojny. To jest problem dla Donalda Trumpa, że dobrał sobie fatalnych doradców, fatalnych ludzi. Teraz, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, była taka wypowiedź Donalda Trumpa, w której powiedział, że to Pete Hegseth, właśnie sekretarz wojny, naciskał na wojnę z Iranem. No ja bym się wcale nie zdziwił, znając poglądy Hegsetha, ten krzyż jerozolimski, który ma wytatuowany na piersi, te jego wypowiedzi antyislamskie, ale też takie mocno prosjonistyczne, mocno proizraelskie. To bym się nie zdziwił, no ale ktoś tego człowieka zrobił sekretarzem obrony. Ktoś go później uczynił sekretarzem wojny. A tu nie ma przypadków. No, kogoś sobie wziął na współpracowników Donald Trump. Donald Trump w 100% odpowiada za politykę Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że chciałby znaleźć kozła ofiarnego i pewnie będzie to próbował robić. Pamiętajcie, szanowni państwo, że to, co powiedział Joe Kent, czyli były szef Narodowej Agencji Antyterrorystycznej USA, który zrezygnował z funkcji i powiedział, że to był atak niesprowokowany przez Iran, atak bezprawny podjęty pod wpływem przemożnego lobby izraelskiego, to jest potężny cios dla amerykańskiego deep state, dla amerykańskiego głębokiego państwa. Tam jest naprawdę tam są potężne napięcia w Stanach Zjednoczonych, w resortach siłowych, w służbach specjalnych. Cała masa ludzi w 18 amerykańskich agencjach wywiadowczych zdawała sobie sprawę, że to jest bezsensowna wojna, to jest głupia wojna. A Pete Hegseth jeszcze przed objęciem funkcji sekretarza obrony mówił, że nie będzie więcej głupich wojen. Padło to słowo No niestety okazuje się, że Donald Trump z prezydenta pokoju stał się prezydentem wojny, z Rady Pokoju uczynił Radę Wojny. Dziękuję użytkowniczce Amelia Daszek za wsparcie i... Aha, myślę, że pytanie, proszę o więcej, no to dziękuję bardzo, będzie więcej na pewno, będzie więcej na pewno, jak widzicie Państwo, tych materiałów jest całkiem sporo, staram się także robić coraz więcej nagrań na żywo, no nie ukrywam, że to nie jest prosta formuła komunikowania się takiego audio-wideo, bo no wymaga takiej podzielności uwagi, takiej wielozadaniowości, to jest moim zdaniem no trudny, że tak powiem, to jest duże wyzwanie, robić częste materiały na żywo, no ale myślę, że jakoś technicznie to już wychodzi w miarę akceptowalnie, także jest tego, a dzieje się dużo na świecie, więc będzie tych materiałów coraz więcej. Kamil Lech, pytanie, czy jest rozważane chipowanie ludzi przez zachodnich dygnitarzy, tak zwane deep state? Znaczy, obecnie mamy do czynienia z kolejną falą jakby tej kwestii chipowania. Mówi się o obowiązkowym chipowaniu kotów. Był taki program kiedyś pilotażowy w Skandynawii. Chodziło o podskórne znaczenie właśnie osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Chodziło o to, żeby ci ludzie się nie zgubili, taka była oficjalna narracja. Natomiast w mojej ocenie, patrząc na te wszystkie trendy, na te procesy technologiczne, no moim zdaniem to jest kwestia czasu. Dlaczego? Dlatego, że wyeliminowanie gotówki będzie punktem zwrotnym w historii świata. Będzie absolutnie punktem zwrotnym w historii świata. Jeżeli nie będzie gotówki, będzie tylko płacenie cyfrowe, to w naturalny sposób nie tylko karty, nie tylko telefony, nie tylko zegarki, nie tylko pierścionki, które już teraz są wykorzystywane do płacenia, tak zwane obręcze płatnicze, czasami się to tak mówi, ale też forma właśnie tej technologii NFC wszczepiana w skórę. Nawet w Polsce jest firma, która wszczepia chipy, a tutaj między kciuk a palec wskazujący w to miękkie miejsce chipy płatnicze. Jest taka firma w Polsce, która się tym zajmuje. No i właśnie taki chip, mówi się, że tutaj wszczepiony chip, którym można sobie płacić, on nie wymaga noszenia przy sobie telefonu, nie wymaga noszenia przy sobie zegarka, jest wygodny, można iść na basen, można iść, nie mieć żadnych dokumentów ze sobą, bo w tym chipie w przyszłości będzie dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tak dalej. Szanowni Państwo, no tutaj się realizuje najczarniejsza wizja. Myślę, że o takiej wizji nie myślał nawet George Orwell, kiedy pisał rok 1984, który Państwu niezmiennie polecam. To jest lektura obowiązkowa dla wszystkich osób zainteresowanych polityką, geopolityką, socjologią, psychologią. Rok 1984. Młodszym widzom mojego kanału polecam Folwark Zwierzęcy. Fantastyczna lektura, która przenosi nas w świat zwierząt, ale jednocześnie ukazuje, jak na dłoni te właśnie mechanizmy rządzące światem, gdzie te zakusy na, no właśnie, zakusy na władzę nad ludźmi, władzę totalną, zyskały teraz absolutnie nowy wymiar, czyli ten wymiar technologiczny. Ja wielokrotnie już mówiłem, także w rozmowie z świętej pamięci panem Krzysztofem Karoniem, którego książkę Państwu serdecznie polecam, o antykulturze. Pamiętam, że no, rozmawialiśmy na temat tego cyfrowego totalitaryzmu, tego cyfrowego totalizmu, którego stajemy się powoli świadkami. No i to jest to, o czym teraz rozmawiamy. Dziękuję użytkownikowi R. Robal za udział w programie Partner. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za każde Państwa wsparcie. Jest to niezwykle istotne, i wsparcie werbalne, i wsparcie materialne. Dzięki temu możemy się spotykać i komentować, no właśnie, bardzo często w kontrze do mediów głównego nurtu, które się bardzo mocno rozpędzają z tą propagandą prowojenną. Jest nas ponad 5300 osób na żywo. Użytkownik... Aha, to już odpowiedziałem na to pytanie. Użytkownik Jarek P. Pytanie, czy pana zdaniem w ten konflikt włączą się inne państwa? Wszystko na to wskazuje, że jest to możliwe. Widać, że toczą się rozmowy na temat włączenia się Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska już udostępniła oficjalnie swoje terytorium Stanom Zjednoczonym. Widać, że no, jest przygotowywane. To wiele zależy od stosunku Pakistanu w tym zakresie. Minpoł z 87-27. Czy zgadza się pan z Catherine Austin Fitz, że to pandemia 2.0, dokończenie planu, by osiągnąć agenda 2030? Nie posiadam nic i jestem szczęśliwy. No, myślę, że ja bym tego nie upraszczał przede wszystkim, natomiast zagrożenie, że jest to element tego, o czym pisał Klaus Schwab w kontekście wielkiego resetu, tutaj, żeby nie być gołosłownym, żeby nie mówić o jakichś teoriach spiskowych, tylko opierać się na faktach, na publikacjach naukowych, to chciałem Państwu serdecznie polecić publikacje naukowe pana profesora Jacka Janowskiego. Pana profesora Jacka Janowskiego, tutaj zresztą mam na półce jedną z tych książek dotyczącą wielkiego resetu. To był grant zrealizowany na Politechnice Warszawskiej. Powstało kilka tomów właśnie tego na temat Wielkiego Resetu i to nie jest żadna teoria spiskowa. To jest pokazanie jak na dłoni. Powstała książka zresztą Klausa Schwaba, dyrektora Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, jeszcze do niedawna dyrektora, który mówił o pewnych rozwiązaniach, mówił o kapitalizmie interesariuszy, jak powinno to wszystko wyglądać w sensie mechanizmów społeczno-gospodarczych, ale także politycznych. Pan profesor Jacek Janowski wraz z zespołem bardzo gruntownie to przebadał na tysiącach źródeł i pokazał, że rzeczywiście jest taka koncepcja Wielkiego Resetu. Upraszczając nieco, ale tylko nieco, to jest kwestia właśnie tej totalnej cyfrowej kontroli nad stylem życia ludzi, także nad stylem wydatkowania pieniędzy, nad sposobem wydatkowania pieniędzy i to rzeczywiście jest. Agenda 2030 jest czymś oficjalnym, jest oficjalnym programem, to nie jest żadna, można powiedzieć, teoria spiskowa. Musimy sobie zdawać sprawę, że agendę 2030 w 2015 roku przyjęły 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polska. Tam chodzi o tak zwany globalny plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. To słowo jest w ogóle słowem kluczem, to jest w ogóle w Konstytucji Polskiej zapisane, to słowo zrównoważony rozwój. No i tam chodzi o wyeliminowanie ubóstwa, o te wszystkie kwestie, ale jak sobie prześledzimy szereg tych głównych filarów agendy 2030, no to widzimy, że one są mocno naginane w stosunku do tego, co zostało przyjęte w 2015 roku. To znaczy, nie jest tak istotne tych 17 celów zrównoważonego rozwoju, co ich interpretacja. No bo ta interpretacja, którą dzisiaj obserwujemy, no to jest coś, co myślę, że wielu osobom, które były za agendą 2030 w roku 2015, nawet przez myśl nie przeszło. Także to niewątpliwie jest dobry trop, ale nie upraszczałbym tego. Jest to na bardzo wielowarstwowa kwestia. Polecam Państwu publikacje pana profesora Jacka Janowskiego. Dostępne są w księgarni Politechniki Warszawskiej, która ma swoją stronę internetową. Andrzej X9R6J, panie Leszku, czy Grzegorz Braun po wygraniu wyborów może unormować gospodarkę Polski i stosunki z sąsiadami? No, myślę, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Tutaj jedna osoba czy jedna formacja polityczna bez pewnych zmian, powiedziałbym, w koniunkturze międzynarodowej tego w stanie nie jest zrobić. Ale oczywiście każda formacja polityczna, która idzie w poprzek popisowi, czyli tej, no, temu zabetonowaniu sceny politycznej, to jest światełko w tunelu, to jest cień nadziei, to jest taka, można powiedzieć, kamień rzucony w tę szklarnię, cieplarnię zwaną III Rzeczpospolitą, która ewidentnie zmierza w stronę przepaści. Łukasz Kwintkiewicz. Panie Leszku, pytanie, dlaczego kraje arabskie są przeciwko sobie, trzymając się z syjonistami? Skąd taki rozłam religijny? No a spójrzmy, a dlaczego chrześcijanie się nie trzymają razem? A dlaczego państwa katolickie się nie trzymają razem? To jest bardziej skomplikowane. Można powiedzieć, wojny religijne w świecie arabskim, czy w ogóle szerzej w świecie islamu, nie są niczym nowym, ale niewątpliwie tutaj skuteczność działań wywiadu izraelskiego, także oczywiście korupcja polityczna i to działanie działanie Stanów Zjednoczonych, które spetryfikowały cały system, czyli go tak zabetonowały w taki sposób, że od początku lat 70. powiązały sprzedaż ropy naftowej po prostu z koniecznością posiadania dolara, czyli powiązały kraje Zatoki Perskiej właśnie ze swoim systemem na zasadzie, no właśnie, wy nam rozliczenia w dolarze, my wam bezpieczeństwo, no to jest efekt. To jest tego efekt. Ale pytanie, czy to się nie zmieni, dlatego że dzisiaj te kraje, które mają na swoim terenie bazy amerykańskie, stały się po prostu celami. Stały się celami ataków i to pokazuje, że żołnierz amerykański, amerykańskie boots on the ground, czyli amerykańskie buty na ziemi, wcale nie oznaczają bezpieczeństwa, ale bardzo często oznaczają zagrożenie. Bardzo często oznaczają zagrożenie. Sol Invictus. Panie doktorze, czy jest szansa, że w przypadku, kiedy Iran będzie selektywnie przepuszczał statki transportowe, to czy USA mogą nałożyć swoją blokadę na ciśninę Ormus? Dziękuję i pozdrawiam. Również pozdrawiam. Czy Amerykanie mogą nałożyć swoją blokadę na ciśninę Ormus? Znaczy, myślę, że Amerykanie sami odczują skutki tego kryzysu naftowego. To nie jest samotna wyspa na świecie. To oni nie żyją w próżni. To uderzyliby w interesy swoich sojuszników z regionu Zatoki Perskiej, więc nakładanie przez Amerykanów blokady na ciśninę Ormus, no, byłoby absolutnie niezrozumiałe dla amerykańskich sojuszników. Bogdan K. Pytanie, czy Białoruś jest atrakcyjnym kierunkiem na wakacje? No myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego, że to ta sytuacja eskalacji wokół Ukrainy, także wokół krajów bałtyckich, może się odbijać negatywnie. Pytanie oczywiście, jak będzie wyglądała kwestia podróży na Białoruś, bo najczęściej obecnie tym kierunkiem to jest lądowym, to jest kierunek przez kraje bałtyckie. Wiemy, że została wzmocniona tak zwana ochrona granicy z Białorusią i tak dalej. Wiemy, jaki jest stan relacji polsko-białoruskich. Są relacje obniżone do poziomu charge d'affaires zaledwie. Pytanie, czy kierunek podróży na Białoruś przez kraje bałtyckie w sytuacji, kiedy w mediach europejskich wprost się mówi o maju 2026 roku jako możliwości wybuchu kolejnego zarzewia konfliktu. No to myślę, że nie. Myślę, że nie. Aczkolwiek ja się odpowiadam oczywiście za pełną normalizacją relacji z Rosją, z Białorusią, ale moje życzenie, czy też moja pewna wizja geopolityczna, czy koncepcja geopolityczna polityki wielowektorowej, doktryny zero wrogów wśród sąsiadów, to nie jest coś, co jest dzisiaj dominujące w dyskusji publicznej. To musimy sobie zdawać sprawę. Wojchaj77, pytanie, czy południowe Włochy, pana zdaniem, można jeszcze spokojnie odwiedzić, czy omijać cały basen wschodni Morza Śródziemnego? To piękny, piękny rejon, Neapol, prawda? Nie umiem na 100% dać tutaj takiej gwarancji bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem. Generalnie Morze Śródziemne może być objęte jeszcze aktywniejszą działalnością NATO i Stanów Zjednoczonych. Pytanie fundamentalne, czy NATO wejdzie do wojny. Pamiętajmy, że ten kryzys energetyczny bardzo mocno odbije się na kondycji Włoch. Włochy również w dużej mierze, w okolicach 15% były zależne od węglowodorów z regionu Zatoki Perskiej, a zatem to uderzy w interesy Włochów. Nawet jeżeli to będzie region spokojny w sensie militarnym, i samoloty będą w miarę kursować, to pytanie, jakie będą koszty tych wakacji we Włoszech. Dziękuję Państwu za wszystkie wyrazy wsparcia. Widzę, że także dyskusja się bardzo fajnie rozwinęła. Michał Bandosz. Pytanie, czy te doniesienia o agresywnych atakach Izraela na Liban są prawdziwe? Czy ma Pan jakieś informacje? No ale oczywiście, że są prawdziwe. Jak najbardziej. To potwierdzają i media tureckie, i media i Al Arabiya, i Al Jazeera, i media zachodnie. Jak najbardziej. To zresztą te doniesienia o... Ta przemowa Bena Gwira, ministra bezpieczeństwa w Izraelu, o tym, że mają Libańczycy się usunąć, czy mają po prostu wyjechać, ma być eksodus Libańczyków, to obiegło całe media. To jest w pełni dostępne. Inny świat. Jakie są szanse według pana doktora, że mój lot chińskimi liniami lotniczymi nad Rosją przez Chiny do Australii będzie odwołany? jak pytacie mnie Państwo o te procenty szans, no nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. Sytuacja jest tak dynamiczna, że trudno mi powiedzieć. Australia się boryka z potężnym kryzysem energetycznym. Tam są w niektórych prowincjach australijskich już niedostatki paliwa. Co do lot nad Rosją, no wiemy, że no w Rosji są opóźnienia. Są opóźnienia związane z ukraińskimi dronami, z tym wsparciem Ukrainy przez Zachód, przez Atlantycki Zachód. To zagrożenie cały czas jest, jeżeli chodzi o lotniska rosyjskie. Więc czy pański lot będzie, że tak powiem, planowy? Tego nie wiem. Nie umiem ci na takie pytanie odpowiedzieć. Mówię wprost. Łukasz Kwintkiewicz. Kto rozliczy Izrael za rasizm, nazizm, ludobójstwo i wszystko, co wyprawiają, całe zło wobec innych narodów? Pytanie, czy Izrael wygra, czy przegra? Jeżeli przegra, to jest taka szansa. Jeżeli wygra, no to będzie doktryna Wielkiego Izraela, czy ta koncepcja jak Wielkiego Izraela w praktyce, doktryna Dahi, czyli nie liczenia się całkowicie z infrastrukturą cywilną, z życiem ludzi, no to łatwo akurat przewidzieć, co się wydarzy, jeżeli Izrael wygra. Natomiast jeżeli Izrael przegra, no to myślę, że tak, że Międzynarodowy Trybunał Karny będzie miał sporo do zrobienia. Łukasz Sar, pytanie. Górnicy z JSW, czyli z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zastanawiają się, czy przypadkiem węgiel wydobyty nie jedzie za darmo na Ukrainę. Nafedrowane, a spółka JSW dalej wykazuje straty przy tej cenie węgla. Co pan myśli o tym? No, ja bym chciał zobaczyć rządowe oficjalne raporty, ile Polska od roku 2022 przekazała za darmo paliwa na Ukrainę, ile Polska przekazała w ogóle surowców energetycznych, w tym węgla, węgla koksowego, węgla kamiennego, węgla brunatnego. Chciałbym zobaczyć te statystyki, bo najpierw, na razie mamy ten raport, którym chwalił się poseł Paweł Kowal, raport za lata 2022-2023, z których wynika, że Polska wydała blisko 5% swojego PKB na wsparcie Ukrainy. Nie wiemy, czy były jakiekolwiek mechanizmy kontroli nad tymi pieniędzmi. Moim zdaniem nie było i moim zdaniem pewna część tych pieniędzy, nie wiem jak duża, ale była po prostu zdefraudowana przez oligarchów ukraińskich, przez aparat korupcyjny na Ukrainie, który jest doskonale rozwinięty i to wiemy z międzynarodowych śledztw. Kolejna sprawa to jest kwestia surowców energetycznych. Wiemy, że Orlen przekazywał paliwo Ukrainie. Wiemy, że Polska jest głównym obszarem tranzytu oleju napędowego dla Ukrainy. 80% oleju napędowego sprowadzanego na Ukrainę biegnie przez państwo polskie. I teraz jest pytanie, czy to jest olej kupowany przez Ukrainę, czy to jest olej w ramach jakiejś pomocy, nazwijmy to pożyczki bezzwrotnej. Nie ma takich danych oficjalnych. Liczę tutaj na posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którzy mogliby w ramach interpelacji składanych chociażby do Ministerstwa Gospodarki zadać takie pytanie z prośbą o wyjaśnienie. Ile Polska przekazała surowców energetycznych na Ukrainę od roku 2022, czy nawet od 2014? To jest, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe, także dziękuję za to pytanie. Wojcha 77. Jeszcze raz pytanie, czy wiadomo coś panu o reakcji konkretnej premiera Orbana na groźby pod jego adresem od Ukrainy? Nie mam takich informacji, że doszło do jakiejś reakcji na zasadzie mobilizacji wojska, wzmocnienia granicy, czy wzmocnienia ochrony premiera Orbana. Takie informacje do mnie nie dotarły. Adeline Fonsena. Czym według rządzących w Polsce mieliby walczyć polscy żołnierze, skoro nasza armia została rozbrojona, kraj zadłużony i to samo dotyczy pozostałych państw Unii Europejskiej? No ale to widzimy to po przykładzie Ukrainy, że byli rzucani młodzi ludzie, młodzi chłopcy byli rzucani na rzeź do tej maszynki do mielenia mięsa. Czy mieli broń, czy nie mieli, czy byli przeszkoleni, czy nie byli? No niestety. Niestety to jest sytuacja tragiczna z punktu widzenia interesu państwa polskiego, jeżeli Polacy mieliby umierać za interesy oligarchów ukraińskich czy interesy światowej finansjery. User of Smart Universe. Czy ta wojna wpłynie na norweskie inwestycje naftowe? Myślę, że po części tak. Myślę, że też tutaj, kiedy pan mówi tutaj o Norwegii, od razu przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa, to znaczy nie jesteśmy pewni dzisiaj, jak będzie wyglądać kwestia internetu w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Pamiętajcie, szanowni państwo, że na dnie mórz i oceanów spoczywa infrastruktura telekomunikacyjna i te kable, no właśnie, dotyczące komunikacji nas wszystkich ze światem, mogą zostać przerwane. To dotyczy zarówno Zatoki Perskiej, bo to nie chodzi tylko o naftę, nie chodzi tylko i wyłącznie o ropę naftową, o gaz skroplony, o hel, o brom, o siarkę, o przemysł chemiczny, o mocznik, ale chodzi także o te kable podmorskie, które są również w Zatoce Perskiej, w Zatoce Omańskiej, które spoczywają także na Morzu Północnym, na Morzu Bałtyckim. Dzisiejsza technologia dronowa, dronów podmorskich pozwala te kable niszczyć. Oczywiście pozwala także na szpiegowanie. Dlatego w tym kontekście, tak, odpowiedź jest twierdząca, może to wpłynąć na norweskie inwestycje naftowe, ale może to także wpłynąć na takie rurociągi, jak na przykład Baltic Pipe. To nie jest wykluczone. Polscy decydenci czują się bezpieczni, jeśli chodzi o kwestie dywersyfikacji energetycznej, natomiast moim zdaniem to jest samopoczucie absolutnie nieuzasadnione. Uzależnienie się od Stanów Zjednoczonych to jest uzależnienie się od mocarstwa, które prowadzi obecnie wojnę, która no, nie wskazuje na to, żeby miała być wygrana. A to już będzie skutkowało potężnymi turbulencjami dla Stanów Zjednoczonych i możliwym pójściem cen energii w górę. Także tej energii, która jest sprzedawana Polsce. Kolejna sprawa to jest kwestia gazociągu Baltic Pipe. Nie jest wykluczone, że nie podzieli losów rurociągu Nord Stream, jeżeli dojdzie do eskalacji wojny czy konfliktu na wschodzie, prawda? Commander of Poland. Pytanie, kiedy może nastąpić konflikt o Antarktydę? Myślę, że już w nowym porządku międzynarodowym. Myślę, że to będzie kolejny dopiero konflikt po konflikcie o Arktykę. Ten konflikt o Arktykę jest, że tak powiem, ma znaczenie pierwszorzędne, jeżeli chodzi o bieguny. I już, szanowni państwo, jest półtorej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze ostatnie pytania. Użytkownik 192DW. Pytanie. Ja mieszkam obok Rzeszowa i bardzo często jadę autostradą w stronę Ukrainy. Jadą cysterny z paliwem, lawety z luksusowymi samochodami i busy z ludźmi. Tak, to jest obserwowane. Mieszkańcy Podkarpacia mówią o tym, piszą o tym bez skrępowania w mediach głównego nurtu. Luksusowe samochody, busy z ludźmi, no cysterny z paliwem, to tutaj też się dowiadujemy, że jadą. Glinbud 401. Czy w obecnej sytuacji mieszkając we wschodniej Polsce sensownym byłoby poszukiwać jakiejś nieruchomości w Polsce zachodniej? Tak, na wypadek najgorszego scenariusza dla nas. Pozdrawiam. Ja takich rad państwu nie będę dawał. Na zasadzie przesiedlania się wewnętrznego i tak dalej. To są poważne, naprawdę strategiczne decyzje. Czy dzisiaj w ogóle państwo polskie jest bezpieczne? To trzeba sobie zadać pytanie. No, przy tych rządzących, przy tym betonie politycznym, no oczywiście, że nie. Dlatego tak ważne jest to, aby kolejne wybory to było rozszczelnienie tego systemu. To jest tak szalenie istotne, bo dzisiaj nawet debata, szanowni państwo, ekspercka, to jest debata absolutnie zakneblowana. Ludzie o poglądach innych niż tylko prowojenne są niedopuszczani do debaty publicznej. Janusz 3556. Co pan sądzi o wystąpieniu Stanisława Tymińskiego w kanale Zero i jego słowach o Rosji? Wiem, że taki wywiad ze Stanisławem Tymińskim był. Nie słuchałem go, jeszcze nie miałem czasu go przesłuchać, ale jeżeli tutaj państwo polecacie, to oczywiście sięgnę do tego wywiadu i postaram się odpowiedzieć na to pytanie w kolejnym wieczorze geopolitycznym, a jeśli nic się nie stanie na przeszkodzie, to jutro w czwartek również o godzinie 19 odbędzie się wieczór geopolityczny. Dzieje się tak dużo, macie państwo tak dużo pytań, że no właśnie postanowiłem zrobić dwa wieczory z rzędu, bo na Bliskim Wschodzie również bardzo dużo się dzieje. I ostatnie pytanie, Monocero Stella. Jak ocenia pan skalę migracji obywateli Izraela do Polski po porażce z Iranem? Jakie konsekwencje mogą się z tym wiązać dla naszego umęczonego narodu? Ukropolin ze znakiem zapytania. Bardzo bym chciał tutaj interpelacji poselskiej któregoś z odważnych posłów w sprawie tego, jak wygląda skala migracji obywateli Izraela do Polski. Taka interpelacja powinna być złożona na ręce ministra spraw wewnętrznych i administracji i mam nadzieję, że taka informacja do nas dotrze. Jakie konsekwencje się mogą z tym wiązać? Myślę, że wzrost lobby proizraelskiego, myślę, że wzrost lobby prowojennego, myślę, że wzrost także roszczeń o tak zwane mienie bezspadkowe, czyli powrót do kwestii ustawy 447. I to już naprawdę ostatnie pytanie. Katarzyna Olak. Czy polskie władze miały wcześniejsze informacje o możliwych działaniach z użyciem dronów w regionie i czy zamknięcie przestrzeni powietrznej było z tym w jakikolwiek sposób powiązane? Nie mam takich informacji, to są oczywiście informacje niejawne. To są absolutnie informacje niejawne, natomiast to, w jaki sposób media głównego nurtu zaczęły kłamać od samego początku, pokazuje na intencje władzy. Pokazuje, że mamy do czynienia z podbijaniem bębenka prowojennego, a przecież w interesie państwa polskiego jest nie wchodzić do żadnej wojny, trzymać się od wszelkich konfliktów z dala, wdrażać koncepcję doktryny zero wrogów wśród sąsiadów, strategię polityki wielowektorowej, to co mówię od wielu, wielu lat. Szanowni Państwo, było nas ponad 5300 osób na żywo. Dziękuję Państwu za dzisiejszy udział. Zapraszam jutro o godzinie 19.00 na wieczór geopolityczny na żywo, a tymczasem życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.